Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że niestety przebieg tego konfliktu wskazuje, że tych postępowań, tych ewentualnych spraw, tych potencjalnych zbrodni może być zdecydowanie więcej. Więc oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie wszcząć postępowanie na tym etapie, dysponując tym materiałem, jakim jest, ale też trzeba zwrócić uwagę, powinno się również zasadniczo dysponować także z osobą sprawcy. Zawsze wielkim problemem dla wymiaru sprawiedliwości jest prowadzenie postępowań zaocznych, zwłaszcza w sprawach karnych. Międzynarodowy Trybunał Karny nie prowadzi postępowania zaocznego, ponieważ twierdzi się, że jednakże oskarżony czy osoba podejrzana, tak, czy oskarżona powinna mieć prawo do obrony. To jest prawo każdego, to jest prawo człowieka. Także zbrodniarze wojenni również mają prawo do obrony, mają prawo do posiadania adwokata, mają prawo do obrońcy, do inicjatywy dowodowej, do prezentowania swojej sprawy przed Trybunałem. W związku z tym to oczywiście jest zagadnienie pierwsze, ale drugim chyba zagadnieniem takiej najwyższej wagi jest problem jurysdykcyjny, ponieważ trzeba zwrócić uwagę, że na chwilę obecną postępowania teraz mogą się toczyć moim zdaniem w stosunku ewentualnie do członków sił zbrojnych, którzy na przykład znajdują się we władaniu strony ukraińskiej. Tak? Czyli jeżeli mówimy na przykład o jeńcach wojennych, którzy przed dostaniem się do niewoli popełnili zbrodnie wojenne, to oni mogą być sądzeni na takich samych zasadach właściwie jak każda osoba podlegająca jurysdykcji ukraińskich sądów, czyli mogą być sądzeni przed ukraińskimi sądami. Podobnie, jeżeli na przykład taki sprawca, podejrzewana osoba, na przykład zaczęłaby podróżować, powiedzmy, do krajów Europy Zachodniej, tam z kolei mamy taki model jurysdykcji uniwersalnej, gdzie nie badamy, na jakim terytorium, na terytorium jakiego państwa doszło do popełnienia zbrodni, jakiego obywatelstwa jest sprawca czy ofiara, tylko liczy się fakt popełnienia zbrodni prawa międzynarodowego. I to są takie możliwości, można by powiedzieć, na teraz, jakie są. Ale to jest zupełnie inny problem, jeśli chodzi o osoby, które znajdują się poza terytorium Ukrainy, czy też państw z nią sympatyzujących, czy też sprzymierzonych, czy przyjaznych.
No, wiele osób chciałoby się dowiedzieć, kiedy pojawi się nakaz aresztowania Władimira Putina, krótko mówiąc.
To jest faktycznie problem związany z tym, o czym wspomniałem na początku, czyli problem związany właśnie z tą jurysdykcją. Rosja nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Wskutek powyższego to bardzo w sposób praktyczny ogranicza możliwość współpracy, można by powiedzieć, efektywnego pociągnięcia przez Trybunał osób znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czyli Rosja nie ma obowiązku współpracy z Trybunałem w takiej konfiguracji. Czyli nie mówię, że nie jest to wykluczone, ale oczywiście Trybunał może prowadzić postępowanie, bo tutaj twierdzi się, że ma jurysdykcję co do tego, co się dzieje na Ukrainie. No ale pojawia się pytanie o sprawców. Czy te osoby podejrzewane o popełnienie zbrodni wojennych znajdą się kiedykolwiek w władzy Trybunału? Trybunał w teorii również mógłby wystawić taki nakaz aresztowania, ale i tak jego faktyczna realizacja będzie uzależniona od tego, czy ewentualnie prezydent Putin jako głowa państwa pojawi się kiedyś na terytorium państwa strony statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ostatnio w sprawie, ponieważ toczy się inne postępowanie dotyczące wojny 2008 rok Gruzja-Rosja, dopiero po 12 latach, a właściwie nawet więcej, bo mamy 2008 rok, czyli już 14 latach od tego konfliktu, dopiero po raz pierwszy teraz pojawiają się pierwsze wnioski o wystawienie nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Więc mówimy o perspektywie bardzo, bardzo długiej, niestety. No i też dla mnie również taka perspektywa nie jest zbyt pocieszająca, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o odpowiedzialności osób, to ta odpowiedzialność miała miejsce w trzech przypadkach. Po pierwsze, w sytuacji, w której dochodziło do pokonania, powiedzmy, siły dobra pokonywały siły zła, jak było w czasie II wojny światowej, tak było z Tokio i Norymbergą. Druga sytuacja, rzadkie przypadki, kiedy społeczność międzynarodowa ze sobą współpracuje, jak było w Jugosławii czy Rwandzie. Nie będzie takiej sytuacji tutaj, te czasy już minęły. Trzecia sytuacja, kiedy w państwie, którego osoby, powiedzmy, no dopuszczały się zbrodni międzynarodowych, w tym państwie dochodzi do gwałtownego przewrotu i w ramach pewnych rozliczeń z przeszłością mieszkańcy, tak, społeczeństwo tego kraju wykorzystuje prawo międzynarodowe jako pewien mechanizm oczyszczenia się. Poza tymi trzema przypadkami oczywiście mamy Międzynarodowy Trybunał Karny, który funkcjonuje, ale też on ma ograniczenia jurysdykcyjne. Te ograniczenia jurysdykcyjne, na przykład też jest problem związany z tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie będzie miał jurysdykcji w sprawie zbrodni o agresję. Tu z kolei Ukraina podnosi, że będzie postulowała utworzenie specjalnego trybunału, oprócz Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zajmie się zbrodnią agresji, ponieważ zbrodnia agresji jest zbrodnią nową w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ona od początku jej nie było. Ona została wprowadzona poprawkami w 2018 roku po konferencji w Kampali. I też uruchomienie jurysdykcji Trybunału jest trudne, bo też strony muszą zgodzić się na jurysdykcję Trybunału w tej mierze. Więc droga jest, można by powiedzieć, daleka. Ukraina też przecież się tutaj nie zgodziła, bo Ukraina nie jest również stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale złożyła taką deklarację, która oddała sprawy pod jurysdykcję sądu w Hadze. Więc jest to prawniczo niestety zagadnienie złożone. Nie mówię, że niemożliwe, bo nie chcę też wprowadzać jakiejś sytuacji, w której to nie jest niemożliwe, bo tak jak mówię, może dojść do sytuacji, w której Międzynarodowy Trybunał Karny wystawi nakaz aresztowania, może dojść do sytuacji, w której osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na przykład wyjadą z Rosji, znajdą się gdzieś poza granicami tego państwa i tam mogą być zatrzymane. Samego bez tego typu działań to może być trudne, bo pamiętajmy, że Władimir Putin jest głową państwa. Głowy państwa mają immunitet, bo reprezentują państwo jako na arenie międzynarodowej. Co ciekawe, orzecznictwo międzynarodowe mówi tak, ten immunitet działa niezależnie od tego, jaka zbrodnia jest zarzucana tej osobie. Bo tu przeważa niejako takie podejście, że to jest głowa państwa, więc zwyczajowo w sprawach karnych to nie funkcjonuje. Ale jest wyjątek. No właśnie wyjątkami są między innymi postępowania przed trybunałami międzynarodowymi. Tak więc, no niestety na chwilę obecną...
Przepraszam, czy mogę wyciągnąć wniosek, że może być tak, że Władimir Putin w ogóle nie zostanie rozliczony?
Nie można tego wykluczyć.
Mm-hmm. A to, co w tej chwili możemy zrobić i to, co robi wiele organizacji, instytucji, to pomaga w gromadzeniu informacji o zbrodniach.
Tak jest. To pomaganie w gromadzeniu informacji o zbrodniach, zabezpieczanie dowodów, zabezpieczanie wszelkich informacji, które mogą być przydatne do takiego postępowania. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i współpraca oczywiście z władzami Ukrainy, bo tutaj nie zapominajmy, że oczywiście Ukraina to na terenie tego państwa dochodzi do tych strasznych rzeczy i to państwo ma jak najbardziej tutaj też tą jurysdykcję, którą może w pewnych warunkach również jako państwo realizować i działać w tym wypadku. Natomiast tu zwróćmy uwagę, że raczej będzie tendencja, która będzie szła w tą stronę, że podejrzewam, że jednak, że jeżeli będzie to możliwe, to będzie uruchomiony Trybunał w Hadze. Chociaż Trybunał w Hadze bazuje na tak zwanej komplementarności, czyli on wchodzi, mówiąc kolokwialnie, do gry wtedy, kiedy państwo chce, żeby Trybunał zajął się tą sprawą, ewentualnie kiedy państwo jest niezdolne bądź niechętne. Tutaj tej sytuacji nie ma. Natomiast pamiętajmy, że każde z państw pozostałych, na przykład Polska również, może na podstawie jurysdykcji uniwersalnej ewentualnie taką osobę podejrzewaną o zbrodnie międzynarodowe również ścigać. Natomiast jest jedna kwestia. Ta osoba musi się znaleźć na terytorium państwa. Nie można w myśl prawa międzynarodowego uprowadzać kogoś, robić tak zwane nieautoryzowane ekstradycje. Nawet jak był Adolf Eichmann, który w czasie II wojny światowej, jeden z największych zbrodniarzy niemieckich, on przebywał w Argentynie. On został uprowadzony przez agentów Mossadu. Świat powiedział bardzo dobrze, że go spotkała kara, bo ten proces był uzasadniony. Natomiast sam fakt porwania, czyli nielegalnej ekstradycji, został skrytykowany, ponieważ nie zapytano Argentyny o zgodę. Więc stwierdzono, że tego typu operacje mogą ewentualnie naruszać porządek międzynarodowy.
A jak to było z Katyniem, proszę powiedzieć?
Zbrodnia katyńska, która, trzeba oczywiście zwrócić uwagę, że prawo międzynarodowe stosujemy według stanu na dzień zdarzenia. Więc w tamtym okresie należy zwrócić uwagę, że konwencja o karaniu i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa została przyjęta kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, 1948 rok. Zresztą wysiłkiem polskiego adwokata Rafała Lemkina, który był twórcą w ogóle pojęcia ludobójstwo. To jest autorska koncepcja polskiego prawnika okresu międzywojennego, który właśnie w takiej książce z okresu właśnie wojennego sformułował pojęcie ludobójstwa. Rządy osi w okupowanej Europie teraz. Tak brzmi, tłumacząc na polski ten tytuł. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę, że toczyło się w kontekście kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ponieważ po wielu latach rodziny katyńskie zarzucały Rosji, że narusza konwencję praw człowieka, ponieważ nie wyjaśnia w sposób dostateczny okoliczności mordu katyńskiego. I w tym kontekście są takie dwa stanowiska. Z jednej strony stanowisko, które podnosi, że było to ludobójstwo, pomimo tego, że konwencja została przyjęta właściwie 8 lat po mordzie w Katyniu, to jednakże podnosi się, że już coś takiego jak ludobójstwo, jak taka najwyższa zbrodnia prawa międzynarodowego w prawie istniały i konwencja miała charakter deklaratywny. Ona jedynie stwierdzała coś, co już istnieje w prawie międzynarodowym. Poza tym się podnosi, że jednakże te działania okupanta sowieckiego, że mord katyński był elementem tego planu okupanta sowieckiego, który zmierzał do zniszczenia narodowości polskiej, bo nie tylko Katyń, ale przecież Wywózki, przecież jedno je Charków, czyli cała, można by powiedzieć, cała organizacja procesu, który byśmy stwierdzili, że procesem ludobójczym zmierzającym do wyniszczenia osób narodowości polskiej. To jest jeden argument. I też chociażby przecież okupant radziecki, niemiecki współpracowali tak w tym, żeby właśnie wskazać te osoby, które w szczególności przekazywać sobie informacje i uznawać, które te osoby powinny zginąć w pierwszej kolejności właśnie z powodu zamiaru takiego wyniszczenia. Druga grupa twierdzi, że to nie było ludobójstwo, to była zbrodnia wojenna, bo trzeba pamiętać o tym, że nasi oficerowie w Katyniu to byli jeńcy wojenni. Związek Radziecki stroną konwencji genewskiej z 1929 roku o traktowaniu jeńców wojennych nie był, ale to była część zwyczajowego prawa międzynarodowego, w związku z tym mord na jeńcach wojennych jest zbrodnią wojenną. Jest takie stwierdzenie, że to nie było ludobójstwo, ponieważ konwencja twierdzi się, że oficerowie polscy, to jest takie bardziej sowieckie stanowisko, zostali zamordowani z powodów politycznych. Nie do końca zostali zamordowani z powodów narodowościowych, a właśnie definicja ludobójstwa podkreśla, że powinien być to mord właśnie w celu z powodów narodowościowych, etnicznych, religijnych. Wyłączono specjalnie na wniosek Związku Radzieckiego to kryterium polityczne. I w związku z tym wszelkiego rodzaju rozległa, powiedzmy, polityka, która ma znamiona polityczne, a nie, powiedzmy, jest skierowana na eliminację danej grupy etnicznej, narodowościowej czy religijnej, nie podpada wprost pod tą definicję ludobójstwa. Tak więc zagadnienie właśnie stosowania konwencji, tutaj się pojawia właśnie zagadnienie wstecznego stosowania konwencji, są tutaj w tej mierze pewne zdania podzielone. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że na pewno jest to zbrodnia wojenna. Natomiast nie kontynuował, można by powiedzieć, rozważań w dalszym kierunku.
Mam wrażenie, że czasem prawo nam trochę utrudnia rozliczenie pewnych tragedii takich narodowych, które potem w sobie nosimy i czujemy, że to wszystko nie zostało do końca tak potraktowane, jakbyśmy chcieli. No ale to ludzkie uczucia to jedno, a prawo to drugie.
Tak, niestety to też widać na tle tego konfliktu, że to prawo humanitarne wymaga równości. Na przykład trudno, ja się spotykam, bo też jestem proszony o komentarze, trudno jest bardzo zaakceptować taki fakt, że to prawo ma równe zastosowanie względem każdej ze stron obecnego konfliktu. To jest trudne do zrozumienia, bo jest agresor, to jest, wydaje się być jasne i mamy też taką zasadę, że z bezprawia nie rodzi się prawo. Ale międzynarodowe prawo humanitarne, można by powiedzieć, nie idzie tym tropem. Ono ma swoją logikę, którą oczywiście mi jest czasami bardzo trudno przedstawić, ale jednak taką głęboką logikę w sobie ma, że jednakże ma to równe zastosowanie i każda strona uczestnicząca w konflikcie ma te same prawa, ma te same prawa niemieckie, ma te same obowiązki i to jest to jest właśnie to, o czym stanowi prawo. Chociaż oczywiście rozumiem, że z takiego punktu widzenia, czy publicystycznego, czy społecznego, jest to czasami trudne do zaakceptowania, zwłaszcza jeżeli się widzi takie obrazy, jakie obecnie widzimy.
A no właśnie. Dziękuję bardzo za te wszystkie wyjaśnienia. Doktor Mateusz Piątkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odpowiadał na te trudne pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.